Audycja Gość Dnia, Barbara Tokarska-Wójciak. Witam Państwa bardzo serdecznie. A dzisiaj moim i Państwa gościem jest pan Robert Morawski, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Ciechanowie. Dzień dobry, panie dyrektorze.
Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry Państwu.
Panie dyrektorze, właśnie obchodzimy 105-lecie publicznych służb zatrudnienia. Chciałabym pana na początek zapytać, jak zmieniała się ta rola i wizerunek służb na przestrzeni chociażby ostatnich dekad. No, dodam tylko, że oczywiście ten jubileusz związany jest z odrodzeniem się państwa polskiego i wtedy wszystkie służby tak naprawdę zaczynały pracę. Trudno też omawiać je na przestrzeni tych ponad 100 lat. No to może ostatnie chociaż dekady weźmiemy pod uwagę.
Tak, jest to znaczący jubileusz w ramach publicznych służb zatrudnienia, bo 105 lat to jednak to jest już długi okres czasu. Zapoczątkował to w 1919 roku 27 stycznia marszałek Piłsudski, podpisując stosowny dekret o utworzeniu służb zatrudnienia i uchodźstwa. Tak to się generalnie nazywało. Natomiast obecnie przez dziesięciolecia i przez ten okres samoczynnie następowała zmiana podejścia służb zatrudnienia do otoczenia i otaczającej nas rzeczywistości. Natomiast obecnie urzędy pracy stają się instytucją nowoczesną, dostosowując się do zmieniających się warunków, które są w przestrzeni publicznej. Świat pracy przede wszystkim nieustannie się zmienia, napotykając nowe trendy, wyzwania, nowa technologia, globalizacja, zmiany społeczne, przekształcanie życia. To wszystko ma wpływ na nasze otoczenie. Katalog form pomocy świadczonych przez urzędy pracy na przestrzeni lat również sukcesywnie się powiększa. Wprowadzono na przykład w ostatnich latach bony na zasiedlenie, bony szkoleniowe dla osób do 30 roku życia, zadania w ramach tarczy antykryzysowej, Krajowy Fundusz Szkoleniowy, pomoc cudzoziemcom, pomoc osobom z niepełnosprawnościami w ramach pomocy PFRON. Zmieniają się jednak też kluczowe usługi jak bezpłatne pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe. Myślę, że tutaj też rynek pracy stawia przed nami nowe zadania i wyzwania. Zmieniają się zarówno oczekiwania mieszkańców, jak i pracodawców. Sztuczna inteligencja, która wchodzi nam tutaj w przestrzeń publiczną strasznie. Starzenie się społeczeństwa, tego też nie możemy w żaden sposób unikać. Migracja pracowników, brak odpowiednich kwalifikacji, zielona transformacja. To są wyzwania, które stoją przed urzędami na przestrzeni najbliższych lat. Obecnie jest praktycznie w każdym obszarze marketing usług, które świadczy urząd i współpraca z otoczeniami. No i tutaj, tak jak dzisiaj się znajdujemy, media są największym nośnikiem informacji na dzień dzisiejszy. Ja myślę też, że w erze szybkich zmian technologicznych i rynkowych kształcenie ustawiczne staje się kluczowym elementem w ramach sukcesu zawodowego ludzi. Pracownicy muszą być gotowi do ciągłego uczenia się nowych umiejętności, jak i technicznych, tak jak i miękkich tych umiejętności. W tym obszarze doskonale sprawdza się właśnie Krajowy Fundusz Szkoleniowy, o którym tutaj wspomniałem, którym dysponują urzędy pracy od blisko dekady. Nasz urząd corocznie zapewnia środki na ten cel, ponieważ lokalne firmy coraz częściej inwestują w szkolenie swoich pracowników. Dlatego też staramy się powiększać zasoby finansowe w tym obszarze poprzez dobieranie kolejnych środków w ramach rezerwy Funduszu Pracy.
Oczywiście o tych środkach za chwileczkę powiemy, bo wiemy, że są też transze ze środków unijnych, panie dyrektorze. Pan dyrektor, odnosząc się do mojego pierwszego pytania, powiedział, że były na początku, w 1919 roku, służby zatrudnienia i uchodźstwa. Ja mam wrażenie, że to słowo nie zaginęło teraz na przestrzeni ostatnich 2-3 lat, bo przecież widzimy, co się dzieje, prawda? Zatrudnienie osób uciekających przed wojną, zatrudnienie uchodźców, przybyszów, nawet z innych w ogóle kultur, dla państwa w tej chwili pewnie jest na porządku dziennym.
No właśnie tutaj też chciałbym, nieprzypadkowo zaznaczyłem właśnie tą sprawę uchodźstwa, z tego względu, że najlepszym przykładem jest dwie rzeczy, które się wydarzyły w ostatnim czasie, czyli pandemia COVID-19, gdzie urzędy zostały obarczone dużym zadaniem pomocy przedsiębiorcom i myślę, że tutaj wywiązaliśmy się bardzo dobrze z tego zadania. Natomiast drugim wyzwaniem było wyzwanie w momencie rozpoczęcia wojny na Ukrainie, wybuchu i pomoc tym uchodźcom, którzy napłynęli na teren naszego kraju, na teren naszego powiatu i z tym do dnia dzisiejszego próbujemy pomagać tym ludziom. Nawet śmiem powiedzieć, że dzisiaj była pani, która będzie chciała podjąć działalność gospodarczą, obywatelka Ukrainy, która ma akurat pobyt stały w Polsce i postaramy się, oczywiście jeżeli spełni tylko wymagania które, formalne, które stawia ustawa, postaramy się pomóc tej pani.
Panie dyrektorze, mam wrażenie, że ten rozwój form pomocy i też samej pracy służb zatrudnienia bardzo się zmienił, jak pan też podkreślał. W tej chwili już okienko z pracownikiem, który w okienku przyjmuje, no to już jest przeszłość. Tak naprawdę tego obrazu już nie ma. Z kim państwo współpracujecie? Dlaczego współpraca jest tak ważna dla służb zatrudnienia?
Tak, tak, jak pani redaktor tutaj zaznaczyła, no chciałbym tu powiedzieć, że poza realizacją tych zadań wspierających osoby bezrobotne w powiecie do aktywności zawodowej, wspieramy też osoby niezarejestrowane. Współpracujemy ze szkołami, ze stowarzyszeniami, z urzędami różnego typu, z instytucjami, no i tak jak wcześniej już powiedziałem, z mediami, dbając o to, aby nasza różnorodna oferta, którą mamy, trafiła do jak największego grona odbiorców. Oferta urzędu skierowana jest też do przedsiębiorców i pracodawców, także nie tylko do osób bezrobotnych. Dlaczego wspominam o przedsiębiorcach i pracodawcach? Mogą oni korzystać z różnego rodzaju wsparcia w doborze pracowników. Pracodawcy też mogą skorzystać z refundacji wynagrodzenia, składek na ubezpieczenie społeczne zatrudnionych bezrobotnych lub na przykład z dofinansowania na tworzenie nowych miejsc pracy. Cieszymy się, że między nami a naszymi partnerami, z którymi mamy okazję współpracować, w tym również z innymi działającymi na terenie naszego powiatu, jest wola porozumienia i chęć wspólnego działania. Taka postawa pozwala nam z satysfakcją realizować trudne społecznie zadania. Wspomnieć tu też można na przykład ostatnie działania pana prezydenta Krzysztofa Kosińskiego, prezydenta miasta Ciechanów, dzięki któremu z ostatnich doniesień zostanie ulokowana w naszym mieście fabryka rowerów, na przykład elektrycznych. No, uważam, że dzięki takiemu działaniu będzie miało to na pewno wpływ duży na stan bezrobocia w naszym mieście i powiecie, gdyż powstaną nowe miejsca pracy. Uważam również, że współpraca urzędu z prezydentem Kosińskim, burmistrzem miasta i gminy Glinojeck, panem Łukaszem Kapczyńskim, jak również z wójtami z terenu gmin, z terenu naszego powiatu, układa się w bardzo dobry sposób.
Panie dyrektorze, nowych zakładów tak dużo nie powstaje i często. Pewnie są to pojedyncze miejsca pracy albo może zakładanie własnej działalności, natomiast stricte takich zakładów, które mogą kilkanaście osób zatrudnić, no to tak naprawdę na palcach jednej ręki można policzyć na przestrzeni dekad ostatnich.
Tak, dlatego każda taka inicjatywa, tak jak wspomniałem tutaj o tej fabryce rowerów, dzisiaj nie wiemy jeszcze, jaki będzie potencjał zatrudnieniowy tego przedsięwzięcia, ale każde miejsce pracy, które powstaje, ma dwa aspekty. Jeden aspekt społeczny, moim zdaniem, czyli pobudzenie zatrudnienia, ale jest też inny aspekt. Poprzez miejsca pracy wpływają podatki do kasy samorządu, czyli powiedzmy, no nie ukrywajmy tego, miasto się bogaci, są pieniądze na kolejne inwestycje. Tak, no moim zdaniem, żywa gotówka na rynku jest z przemysłu, nie z handlu.
Panie dyrektorze, porozmawiajmy teraz o stopie bezrobocia. To takie hasło, które no, jest powszechnie znane. Były trudne momenty, prawda? W okresie transformacji ostatnich 30 lat stopa bezrobocia windowała, to trzeba przyznać. Jak to wygląda w tej chwili? Czy jest to taka umiarkowana sytuacja, czy liczba nie przestrasza już nas?
Nie, myślę, że nie. Może tak. Mamy początek roku, więc bardzo adekwatne będzie odniesienie się do końcówki ubiegłego roku, gdyż danych, powiem tak szczerze, statystycznych za styczeń nie mam jeszcze, a nie chcę tu w opinii publicznej w błąd wprowadzać. Więc na koniec grudnia, może najpierw w takim szerszym aspekcie, w Polsce stopa bezrobocia na koniec grudnia wynosiła 5,1%, w województwie mazowieckim 4,1%, natomiast w powiecie naszym 8%. Może porównam to tak w podregionie płocko Ciechanowskim, bo to jest takie adekwatne porównanie dla nas tutaj. Więc w Ciechanowie, tak jak wspomniałem, było to 8%, co może jeszcze przełożę na wartości bezwzględne w ilości osób bezrobotnych. Było to 2645 osób. Powiat gostyniński 11,8%. 1700, prawie 90 osób. Powiat mławski najbliższy nam. Stopa bezrobocia 5,9% osób bezrobotnych 1600. Powiat płocki ziemski 9,6%, ponad 3000 osób bezrobotnych. Powiat sierpecki 11,5%, ponad 2000 osób bezrobotnych. Powiat żuromiński 13,8%, 1800 osób bezrobotnych. Miasto Płock 5,4%, co daje nam ponad 3100 osób bezrobotnych. No i powiat Płoński, który jest obok nas, 9,9%, ponad 3000 osób bezrobotnych. Więc uważam, że pomimo tego, że nie ma tak dużo zakładów przemysłowych na terenie działania naszego urzędu, czyli w naszym powiecie, ta stopa bezrobocia nie wygląda tak źle. Naprawdę staramy się zrobić wszystko, aby tych osób bezrobotnych było jak najmniej, żeby każdy znalazł zatrudnienie i mógł utrzymywać rodzinę swoją.
A gdybym pana zapytała w tym momencie, kim jest teraz osoba bezrobotna? Kiedyś mówiło się, że to osoba bez wykształcenia, z niskim wykształceniem, a w tej chwili jak to wygląda?
Przede wszystkim status bezrobotnego może uzyskać osoba pełnoletnia, która aktualnie nie podejmuje się wykonywania pracy zarobkowej. No, wchodzą w to wszystkie rodzaje umowy, czyli umowa o pracę, umowa o dzieło, umowa zlecenie lub inne tego typu umowy. I powiem tak, że badania przeprowadzone wśród osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ciechanowie ujawniają, że głównym powodem ich rejestracji jest poszukiwanie zatrudnienia i otrzymywanie ofert pracy. To jest ponad 67% osób zarejestrowanych. Kolejną grupą jest osób, które są, to jest taka grupa, która jest zarejestrowana poprzez to, że chce mieć dostęp do ubezpieczenia zdrowotnego, który też jest istotnym motywem tej rejestracji, oraz jest ponad 28% osób rejestrujących się w celu skorzystania z różnego typu usług i narzędzi i instrumentów pomocy, którą oferuje Urząd Pracy. Przykładowo szkolenia, przykładowo środki na podjęcie działalności gospodarczej.
Bo najpierw trzeba by mieć status bezrobotnego, żeby ubiegać się o taką pomoc.
Tak, gdyż w zasadzie oprócz Krajowego Funduszu Szkoleniowego świadczymy wszystkie usługi dla osób bezrobotnych.
Panie dyrektorze, czy bezrobotni są aktywni w poszukiwaniu pracy, czy też czekają w domu po prostu na telefon z urzędu z propozycją pracy? Jak to wygląda?
Wspomniałem tutaj, że przeprowadzaliśmy ostatnio badania i te badania właśnie przeprowadzaliśmy w drugiej połowie zeszłego roku, więc one są moim zdaniem bardzo aktualne. I według tego ostatniego badania 77% osób zarejestrowanych jest gotowych do podjęcia pracy, co świadczy o wysokim potencjale aktywizacji wśród mieszkańców. Niemniej jednak istnieje też grupa 23% osób, która wskazuje na bariery uniemożliwiające im podjęcie pracy, takie jak na przykład opieka nad osobami zależnymi, problemy zdrowotne, również wchodzi tutaj, są obawy przed utratą świadczeń socjalnych z innych instytucji, ale też utrata, czy powiedzmy te wsparcie, które jest z Urzędu Pracy, jest wystarczające dla nich i nie potrzebują innych źródeł wtedy.
Mm-hmm. A czy często to praca szuka człowieka, czy też jednak ten wysiłek osoby bezrobotnej jest tutaj na pierwszym miejscu? Czy też są takie zawody, gdzie wystarczy, że się osoba pojawi i natychmiast zostaje zatrudniona?
Praca szuka człowieka. No to jest taki częsty slogan. Firm.
W gazetach aż roi się od
takich
haseł.
Ale moim zdaniem jest to ten slogan firm mających duże zapotrzebowanie na pracowników. Firm, które mogą sobie pozwolić na duże wydatki na reklamę, bo tam przede wszystkim też zwyczajnie występuje duża rotacja pracowników w tych firmach. Pracodawcy zatrudniający kilku pracowników nadal, myślę, skrzętnie liczą każdy grosz i jeżeli znajdą pracownika, starają się, żeby on pracował. Tutaj w latach 2019-2023 znacząca liczba pracodawców, bo ponad 52%, zdecydowała się na zatrudnienie nowych pracowników. Szczególnie aktywne w tym zakresie były duże przedsiębiorstwa z naszego terenu tutaj. W porównaniu do analogicznego okresu 2022 roku zarówno liczba ofert, jak i liczba miejsc pracy w porównaniu z 2023 spadła. Pracodawcy coraz częściej korzystają z własnych zasobów personalnych, dokonując według potrzeb przesunięć pracowników między stanowiskami i nie zatrudniają wtedy nowych osób. Skierowania do pracodawców wydano w ubiegłym roku ponad 970 osobom zarejestrowanym. No i tu mogę powiedzieć, że z tego bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia zatrudnienia lub innej formy pomocy odmówiło tylko 35 osób w zeszłym roku, gdzie w poprzednich latach był to większy odsetek. Natomiast po skierowaniu już stricte stricte zatrudnienie znalazło blisko 600 osób.
To jest dobry wynik. 600 osób, które mają pracę, które mogą się utrzymywać, nie korzystać z zasobów socjalnych, to myślę, że to jest bardzo dobry wynik. Panie dyrektorze, już na początku zapowiedziałam, że powiemy, skąd te środki się biorą na aktywizację, na wsparcie osób bezrobotnych. Wiemy już, że w tej perspektywie unijnej pieniądze na służby zatrudnienia wspierające osoby bezrobotne są. Proszę powiedzieć, w jaki sposób Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie już skorzystał lub zamierza skorzystać z tych środków?
Przede wszystkim podstawową formą środków, które są w dyspozycji urzędu, to są środki w ramach Funduszu Pracy. Natomiast zawsze wychodzę z założenia, że trzeba się postarać o jak największe środki, żeby zaspokoić jak największą liczbę interesantów, czyli naszych osób bezrobotnych. I tutaj między innymi 23 października ubiegłego roku podpisałem umowę na dofinansowanie projektu w trybie niekonkurencyjnym w ramach Funduszy Europejskich dla Mazowsza w ramach programowania 2021-2027 pod tytułem Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie ciechanowskim i pozyskaliśmy na rok 2024 kwotę ponad 2 400 000 zł. I w ramach tej kwoty przewidujemy realizację form wsparcia szkolenia dla 24 osób, staży dla 60 osób, środki na podjęcie działalności gospodarczej dla 29 osób, prace interwencyjne dla 30 osób i bon na zasiedlenie dla 2 osób.
Zastanawiam się w tym momencie, jeśli chodzi o ten bon na zasiedlenie, czy my, Europejczycy, już jesteśmy w stanie podjąć pracę na przykład w odległym regionie od nas, tak jak robią to Amerykanie, prawda? Tam praca i dopiero za tym idzie osiedlenie się, zmiana miejsca, zmiana stanu. Czy Polacy chętnie to podejmują, czy też raczej nie, panie dyrektorze, tak szczerze?
Bon na zasiedlenie przewidziany jest dla osób do 30 roku życia, czyli osób młodych. No, jak to osoby młode? Młode osoby są mobilne, niezwiązane niczym. Natomiast do dalszej części tego pytania odniosę się w ten sposób. Społecznie jesteśmy przywiązani do miejsca, gdzie mieszkamy. Czyli kupujemy majątek, kupujemy mieszkanie, czy budujemy dom. Ciężko nam jest zostawić to wszystko, spakować walizkę i przeprowadzić się w inny region naszego kraju. Myślę, że w społeczeństwach zachodnich jest to dużo prościej z uwagi na to, że tam nie ma do końca takich form własności materialnej, jak u nas tutaj, więc prościej jest to zrobić, żeby przenieść się. Ten bon na zasiedlenie właśnie umożliwia osobom młodym podjęcie zatrudnienia powyżej 80 km od miejsca zamieszkania. Wchodzi tutaj na przykład w rachubę Warszawa, Olsztyn z tych naszych najbliższej okolicy. Jest to kwota na dzień dzisiejszy 12 tysięcy złotych. My nie analizujemy, na co wydawane są te środki. Myślę, że zawsze ten młody człowiek ma wtedy możliwość czy opłacenia wynajmu mieszkania, czy nawet ma możliwość też taką, żeby dojeżdżać do tego miejsca pracy z innego. Więc to są takie środki, że zanim otrzyma tą pierwsze, drugie wynagrodzenie gdzieś w tym nowym miejscu pracy, jest to taki początek.
A to jest bardzo ważne, bo wynajem mieszkania w Warszawie i też wpłacenie kaucji i kilku czynszów do przodu, no to może stanowić problem, a więc no, jak najbardziej uzasadnione.
Najczęściej myślę, że jest to problem później rodziców i rodzice starają się pomóc temu młodemu człowiekowi, ale jeżeli jest ta możliwość skorzystania z takich środków z Urzędu Pracy, to właśnie o to chodzi, żeby pomóc w tym starcie młodej osobie.
Panie dyrektorze, czy środki na otwarcie własnej działalności gospodarczej cieszą się popularnością? Bo tyle psioczymy, że tak trudno jest otworzyć firmy, że tyle formalności. Jak to jest na terenie naszego powiatu?
Pracując od 2020 roku jako dyrektor Urzędu Pracy w Ciechanowie, mogę powiedzieć tak, że wszystkie środki, jakie wrzucimy na ten cel, czyli środki na podjęcie działalności gospodarczej, rozchodzą się momentalnie. No i właśnie teraz jesteśmy w takim momencie, że od 5 do 8 lutego tego roku prowadzony jest nabór wniosków na przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej. No i jak tu wcześniej wspomniałem, jest to dla 29 osób w ramach programu unijnego bezrobotnych oraz w ramach Funduszu Pracy dla 12 osób, czyli razem mamy to 41, możemy przyjąć wniosków na otwarcie działalności gospodarczej. Jak tylko ukazało się ogłoszenie o naborze na tą formę wsparcia, wsparcia rozdzwoniły się telefony. Również zwiększyła się liczba osób, które osobiście dopytywały o zasady uzyskania jednorazowej dotacji. Duże zainteresowanie osób bezrobotnych z terenu powiatu świadczy o tym, że warto nadal wspierać osoby przedsiębiorcze przede wszystkim.
Bo te osoby mogą później też dać miejsca pracy kolejnym, prawda?
Tak, to jest takie kółko, które ja uważam, że tak jak wspomniałem na początku, każde miejsce pracy generuje podatki, które wpływają na rozwój naszego regionu. Dlatego uważam, że te formy wsparcia są najbardziej efektywne.
Bardzo ważne są miejsca pracy dla osób kończących szkoły, czy to szkoły średnie, czy też studia. Tradycją w naszym mieście są powiatowe targi edukacji i pracy, od wielu, wielu lat się odbywające. To jest dobra forma aktywności i promocji właśnie spraw związanych z pracą, panie dyrektorze? Szczególnie dla młodzieży.
Ja uważam, że przede wszystkim targi to doskonała okazja do nawiązania kontaktów zawodowych. Uczestnicząc w takim wydarzeniu, można zorientować się, jakie wymagania stawiają pracodawcy, jaka jest kultura pracy przede wszystkim w danej firmie, a co ważniejsze, czasem w ten sposób można zdobyć pierwszą pracę, bo też nie ukrywajmy tego, w czasie targów są też przedsiębiorcy, mają ze sobą oferty pracy. Ponadto targi edukacji i pracy pomagają wspierać młodzież w takich obszarach jak zapobieganie zjawisku przedwczesnego kończenia nauki szkolnej, uzyskanie potrzeby rozwijania umiejętności, które są istotne na rynku pracy. Także to nie tylko przyjście, obejrzenie stoiska, wzięcie gadżetu czy coś. Jeżeli ktoś jest zainteresowany i podejdzie do tego, że chce coś wynieść faktycznie sensownego z takich targów, może naprawdę ogromną wiedzę zdobyć w tym miejscu.
No i jest to bardzo widowiskowa też impreza, będąca takim świętem zatrudnienia, świętem promocji pracy na naszym terenie.
Staramy się, żeby to było jak najbardziej atrakcyjne, a przede wszystkim jeszcze to nie jest tylko, tak jak wspomniałem, nie jest to tylko dla osób bezrobotnych, jest to również dla młodzieży, dlatego jest to targi edukacji i pracy, z uwagi na to, że w targach tych nie uczestniczą tylko i wyłącznie przedsiębiorcy, którzy chcą zaprezentować swoją firmę czy pozyskać pracowników, ale również uczelnie wyższe, jak i szkoły średnie z terenu naszego powiatu, które przedstawiają swoją ofertę edukacyjną. Nie mówię, że tematem targów ma być tylko i wyłącznie stricte zatrudnienie. Nie, nie, tutaj też stawiamy na kształcenie, żeby też można było zobaczyć, że to kształcenie ma później wpływ na jakieś zatrudnienie. I to jest, staramy się dlatego to skonsolidować w jednym miejscu, żeby to było w takiej pigułce.
Panie dyrektorze, pojawiła się nazwa Glinojeck i form aktywności tego miasta, jeśli chodzi o miejsca pracy. Ja wiem, że Powiatowy Urząd Pracy i Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, który w tej chwili od listopada mieści się w pięknym nowym obiekcie, zwiększa zakres współpracy, zwiększa zakres działalności. Pan podpisał umowę z panią dyrektorem GOPS-u. Proszę powiedzieć, na czym będzie ta współpraca polegała z Glinojeckiem?
Tak, zgadza się. W ubiegłym roku w końcówce roku podpisaliśmy stosowne porozumienie. Przedmiotem tego porozumienia jest współpraca na rzecz mieszkańców miasta i gminy Glinojeck, osób bezrobotnych i poszukujących pracy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ciechanowie oraz osób niezarejestrowanych, jak również pracodawców w zakresie promocji zatrudnienia, integracji zawodowej, doradztwa zawodowego, pośrednictwa pracy oraz wspierania przedsiębiorczości w odniesieniu do potrzeb lokalnego rynku pracy. Zadania te realizujemy poprzez cykliczne spotkania szkoleniowe, które odbywają się właśnie w MGOPS-ie w Glinojecku. I to są cykliczne, raz w miesiącu takie spotkania się odbywają. Jest ogłoszenie zawsze o terminie takiego spotkania. Bodajże, jeżeli dobrze pamiętam, jest to pierwsza dekada miesiąca zawsze. W tych zajęciach najczęściej uczestniczy w ramach Urzędu Pracy, z ramienia Urzędu Pracy, doradca zawodowy oraz pośrednik pracy, jak również osoba, która zajmuje się danym tematem, który jest omawiany na spotkaniu.
No to teraz na zakończenie powiedzmy jeszcze, czy należy się bać wizyty w Urzędzie Pracy? Bo różne czasy były, panie dyrektorze, na przestrzeni tych ponad 100 lat. Różne podejście do osób bezrobotnych. Jak to wygląda teraz?
To najlepiej ocenią mieszkańcy, myślę. Natomiast ja chciałbym powiedzieć, że stawiam na to, aby obsługa była szybka, kompleksowa. I uważam, że jest tak robione z uwagi na to, że no, pracownicy zatrudnieni w Urzędzie Pracy są profesjonalistami w swoim fachu i kompleksowo udzielają odpowiedzi na każde z pytań. Tutaj, jeżeli pani redaktor jeszcze pozwoli, to wrócę do pierwszej części naszej wypowiedzi, czyli do tych obchodów 105-lecia publicznych służb zatrudnienia. Pozwolę sobie z tej okazji podziękować moim współpracownikom za dotychczasowe zaangażowanie w pracę, za gotowość do rozwoju zawodowego, co jest ważne, i za aktywność i dążenie do osiągania coraz lepszych wyników. Nie tylko w wymiarze tym statystycznym, bo to jest jeden, ale przede wszystkim w tym jakościowym, bo myślę, że ta jakość usług, ona coraz jest lepsza. Nigdy nie będziemy ideałami. Zawsze będą malkontenci. Natomiast uważam, że coraz lepszą jakość usług stawiamy.
Panie dyrektorze, a jeszcze zapytam o taką kwestię. Czy zmiana zasad wypłacania zasiłku, czyli uzależnienia od czasu bycia osobą bezrobotną, troszeczkę tutaj zachęciła bezrobotnych do poszukiwania pracy, do większej aktywności? No bo kiedyś to było porówno, prawda? I można było ten czas określony przeczekać, a teraz jednak jest to uzależnione od aktywności.
Tak, tak. Najczęściej jest to uzależnione od ilości przepracowanych lat w ostatnim czasie i wtedy ten zasiłek jest 80%, 100% wartości zasiłku lub 120%. Zależnie tam od okresów, nie będziemy dzisiaj już nad tym się rozwodzić. Ja myślę, że zasiłek to jest ta ostateczność, która jest tylko po to, że osoba, która przyjdzie się zarejestrować, pobiera ten zasiłek tylko dlatego, że w tym momencie albo czeka na stosowną ofertę z Urzędu Pracy, ale myślę, że najczęściej jest to dlatego, że ta osoba jest w trudnej sytuacji w danym momencie życiowej, pobiera ten zasiłek na chwilę, ale aktywnie poszukuje zatrudnienia, bo osoby, które pracują i wiele lat pracują, one statystycznie w Urzędzie Pracy są zarejestrowane góra do 3 miesięcy.
No to dobrze świadczy o aktywności Polaków w tym
tak,
względzie.
O tym też właśnie mówiliśmy.
Panie dyrektorze, o tym, że urząd nie jest taki straszny, świadczy ostatnia pana inicjatywa, mianowicie otwarcie urzędu dla zwierząt. Proszę nam opowiedzieć coś więcej o tym pomyśle. Dlaczego pan pomyślał o zwierzaczkach?
Tak, otworzyliśmy swoje drzwi dla czworonogów, z którymi to będzie można przyjść i załatwić sprawę bez konieczności zostawiania tego swojego pupila na zewnątrz urzędu, gdzieś przywiązanego przy barierce, przy płocie lub na przykład w samochodzie. Jestem przekonany, że działania te przyniosą pozytywny skutek w zakresie otwartości urzędu na potrzeby mieszkańców, dla tych, dla których to zwierzę jest traktowane jak członek rodziny. Sam jestem właścicielem psa. Powiem tak, nie lubię go zostawiać na dworzu, jeżeli wchodzę gdzieś. Natomiast ten piesek, kotek czy, nie wiem, chomik, bo nie umiem powiedzieć, kto jakiego ma pupila dzisiaj. Naprawdę, jeżeli będzie tylko przestrzegał właściciel regulaminu, który jest opublikowany i na stronie internetowej urzędu i wywieszony jest przed wejściem do urzędu, jeżeli będzie się tylko stosował do tego regulaminu, naprawdę to zwierzę nikomu nie przeszkadza, a jest i właściciel mniej zestresowany, i to zwierzę jest mniej zestresowane pozostawieniem. Ja nie mówię, że to będą nagminne przypadki przychodzenia, natomiast różne sytuacje są życiowe. Czasami z różnych względów nie można zostawić w danym momencie naszego pupila w domu. Musi być z nami. Dlatego otworzyliśmy drzwi.
Miska z wodą też się znajdzie?
Tak, jest przed wejściem ustawiona miska z wodą. Jest codziennie wymieniana woda na świeżą. Także zachęcam do wizyty.
Proszę państwa, publiczne służby zatrudnienia obchodzą jubileusz 105-lecia. Tak też jest w Ciechanowie, gdzie Powiatowy Urząd Pracy realizuje bieżące zadania, ale też planuje i też pozyskuje środki unijne na aktywizację osób bezrobotnych. A dzisiaj moim i państwa gościem był pan Robert Morawski, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Ciechanowie. Dziękuję, panie dyrektorze.
Dziękuję, panie redaktor. Dziękuję państwu.
I serdeczne pozdrowienia dla wszystkich pracowników. Zawsze podczas imprez takich publicznych przekonujemy się, jak bardzo sympatyczne są te osoby.
Dziękuję bardzo, na pewno przekażę.
To była audycja Gość Dnia. Barbara Tokarska-Wójciak. Do usłyszenia państwu.